tej samej kwestii. My jako gmina chcemy, przystąpiliśmy do tego projektu z tego względu, że są głosy takie, że no, wy tam decydujecie o nas bez nas. Ten między innymi projekt to jest zaproszenie do udziału w tym procesie decyzyjnym też. Wy jesteście Państwo liderami, aktywnie działacie w swoich sołectwach, radni to samo. Chodzi nam o to, żeby jak największą ilość osób wciągnąć tego projektu. Jeśli sami nie możecie, bo macie tam dość sporo tych zajęć, ja mam prośbę, żeby przekazać te informacje, albo jeszcze inaczej. Być może macie za małą wiedzę o czym, co to jest takiego. Jak wklepiecie sobie w Google'ach temat Decydujmy Razem, to się tam otworzy odnośnik. Proszę wejść na tę stronę, zorientujecie się o co w tym wszystkim biega. Albo tak jak Pani mówi, wyślę informacje. Od 11 lipca będzie poprzez nasz serwis, poprzez zakładkę Decydujmy Razem, będzie możliwość wypełnienia ankiety internetowej. I w związku z tym też proszę wszystkich radnych przekazać te informacje dalej, wykorzystać, że się powie tam w cudzysłowie, rodziny, znajomych i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gra warta świeczki jest. No i tyle.
Ja jeżeli mogę jeszcze dopowiedzieć, jeżeli Państwo na przykład, któryś z przedstawicieli nie może brać udział w tym projekcie, może znacie kogoś ze znajomych, który by chciał udział wziąć w tym projekcie, czy z jakiegoś stowarzyszenia, organizacji, z grupy nieformalnej lub na przykład osoby, która by chciała podziałać, to bardzo proszę o kontakt do tej osoby. Ja ze swojej strony jako animatora zapoznam się z nim i zapoznam go po prostu z całą partycypacją społeczną.
Dziękuję bardzo. Nie ma jeszcze pana jednego radnego. Niestety, ale zaczniemy. Panowie wiedzą, gdzie jest? Pan radny Bosowski? No dobrze. Na razie nie jest obecny pan radny Bosowski. Przejdziemy do punktu 7. To jest podjęcie uchwał. Punkt 7.1. Zmiany w budżecie gminy na rok 2011. Proszę bardzo, pani skarbnik Wołoszyn o komentarz w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, uchwała w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 wprowadza w swoim projekcie do naszego budżetu następujące zmiany. Zwiększamy plan dochodów budżetowych o kwotę 738 099 zł. Jest to, najprościej mówiąc, tak zwane urealnienie budżetu po stronie dochodów, to znaczy przyjmujemy do planu te dochody, które zostały zrealizowane, a które wcześniej nie wystąpiły w planie. Kwota 148 tysięcy, są to rozliczenia z, można powiedzieć, lat ubiegłych za zwroty zrealizowanych projektów unijnych. Kwota 40 tysięcy, jest to kwota z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymana na dofinansowanie dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych. Kwota 3520 zł, również jest to dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota 78 683 i 12 497 jest to dofinansowanie do zrealizowanego przez zespół szkolno-przedszkolny w Nowej Cerekwi projektu. Kwota 20 tysięcy są to dochody z funduszu alimentacyjnego. Kwota 246 299 zł jest to zmiana klasyfikacji budżetowej, przesunięcie z dochodów majątkowych na dochody bieżące, wpływu jako rozliczenia z lat ubiegłych dofinansowania do inwestycji remontu świetlicy w Kozłówkach. Jeżeli chodzi o wydatki, 40 tysięcy realizacja przyjętych z Powiatowego Urzędu Pracy środków, 80 tysięcy zwiększenie budżetu dla ochotniczych straży pożarnych, w tym 50 tysięcy na wydatki majątkowe, to jest na zakup samochodu bojowego dla wsi Chruścielów i 30 tysięcy na wydatki bieżące w ochotniczych strażach pożarnych. 157 042 zł jest to doplanowanie do wynagrodzeń w szkołach podstawowych na terenie gminy. 29 100 zł, jest to realizacja projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kieczu wspólnie z gminą Branice. Na ten temat mieliśmy informacje tutaj przez przedstawicieli właśnie OPS-u z obydwu gmin. Kwota 3000 zł stanowi przesunięcie w planie pomiędzy działem na wniosek referatu ochrony środowiska. Jest to stworzenie i wprowadzenie do budżetu nowego zadania we wsi w Pilsztu, remont kanalizacji. Kwota 160 tysięcy. Przyjmujemy tą kwotę po stronie dochodów i wydatków. Jest to kwota wynikająca z rozliczenia naszego z przedsiębiorstwem komunalnym Hydrokan zakrytą pływalnię w Kieczu właśnie w okresie od marca do maja. Wszystkie zmiany poszczególnych załączników wynikają z wprowadzonych zmian. W wyniku zmian budżet gminy przyjmuje wartość po stronie dochodów 32 735 996 zł, przepraszam, i po stronie wydatków 36 243 271 zł. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Będziemy głosowali przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011. Rada Miejska w Kieczu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę złotych 738 099 zł. Punkt 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę złotych 271 957 zł. Punkt 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę złotych 469 142 zł. Punkt 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę złotych 3000 zł. Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 zawiera załączniki nr 1, 2 i nr 9. Paragraf 3. Aktualna wartość budżetu na rok 2011 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę złotych. Dochody 32 735 996 zł. Przychody 6 milionów zł. Wydatki 36 243 271 zł. Rozchody 2 492 792 725 zł. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kwietrza. Paragraf 5. Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kwietrzu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za. Przeciw nie widzę. Wstrzymujących się nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, iż w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przejdziemy teraz do następnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia. Proszę bardzo pana burmistrza o komentarz w tej sprawie.
Panie przewodniczący, państwo radni, zgodnie z sugestią, jaką państwo radni tutaj zgłosiliście, aby dokonać pewnych korekt w tymże regulaminie. Te korekty po konsultacji z dyrektorami szkół, po konsultacji, jaka odbyła się tutaj w ramach kapituły, no zostały przygotowane i tutaj padło pytanie, ale ja myślę, że tytułem wstępu to wszystko, natomiast jeżeli pan przewodniczący potem jeszcze pozwoli raz zabrać głos, to bardzo chętnie się ustosunkuję do pytania pana radnego Maryszczaka.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Proszę bardzo, pan radny Maryszczak.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym dowiedzieć się, czy to jest możliwe do ustalenia, kto był pomysłodawcą takiej zmiany, aby termin przyjmowania wniosków ustalić na 15 czerwca. Skądinąd? słuszny i bardzo dobry wniosek, propozycja, a zmieniony został, ten termin został skrócony do 31 maja. Czy moglibyście Państwo ustosunkować do tego, po pierwsze, kto był wnioskodawcą, pomysłodawcą, a po drugie, jakie względy zadecydowały o tym, że skrócono ten termin do końca maja? A dlaczego to pytam? Bo praktyka dnia codziennego, a szczególnie to dotyczy dyrektorów i nauczycieli, opiekunów, uczniów, którzy osiągają wysokie noty, mówi i pokazuje rzecz jedną, mianowicie dyplomy, wyniki niejednokrotnie spływają do szkół z początkiem czerwca. Po prostu, na przełomie maja i czerwca. Wtedy następuje intensywny, ostatni etap przekazywania dokumentacji do szkół. Jeżeli wychowawca, dyrektor ma kogoś wypromować i chce udokumentować to za pomocą dyplomów i wszelkich zaświadczeń, no właśnie, nie będzie miał tej możliwości w niektórych sytuacjach. Więc nie wiem, dlaczego wprowadzono taką zmianę, która pierwotnie propozycja była, szła w słusznym kierunku, w słuszną stronę, a jednak Państwo zdecydowaliście inaczej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, może Pan Burmistrz udzieli na ten temat odpowiedzi.
Powiem szczerze, że nie pamiętam, kto zawnioskował, ale to chyba z której ze szkół przyszła taka informacja, aby ten termin dać do 31 maja i do tego kapituła, która rozpatrywała to zgłoszone wnioski, się, że tak powiem, w takim gronie przychyliła. Więc nie wiem, jeżeli pan radny uważa, że trzeba zgłosić poprawkę, no to ja się nie widzę problemu.
Oczywiście. Proszę bardzo, pan radny.
Przepraszam bardzo, panie burmistrzu, ta propozycja pierwotna, która przyszła z jednej ze szkół, wskazywała terminy nie 31 maja, ale 15 czerwca. Mam przed oczyma protokół z posiedzenia kapituły. Jest taki pasus, dość dla mnie tajemniczy i niezrozumiały, mianowicie w tej kwestii pan Karpina w paragrafie 6 pozostaje bez zmian. Następna proponowana zmiana to w paragraf 7. Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem nagroda dla ucznia za wybitne osiągnięcia w referacie oświaty i wychowania Urzędu Miejskiego w Kielcu w terminie do 15 czerwca danego roku. Pani Lachowicz-Dąbkowska, jest to za krótki czas do 15 czerwca. Proponuję do końca maja. Pan Kuśnie, szkoły zawodowe kończą szybciej szkołę, a również mogliby być kandydatami do nagrody. Pan Karpina, będzie problem z maturzystami. Oni kończą w kwietniu rok szkolny. Ich będzie można zaprosić na sesję, aby wręczyć nagrodę. Pan Gil, czy termin 15 czerwca będzie terminem optymalnym? Pan Karpina, koniec maja będzie terminem dobrym. Będzie również obowiązywał maturzystów. Propozycja terminu do 31 maja zostaje przyjęta.
To nie rozumiem pana pytania, kto podjął decyzję. Przecież tam jest wszystko napisane.
Proszę pana, panie przewodniczący, ja dokładnie wiem na podstawie tego protokołu, kto zdecydował, tylko dlaczego zmieniona została. Jest pytanie oczywiste. Dlaczego państwo zmieniliście datę, która szła w kierunku połowy czerwca, jako dłuższy czas? Z przebiegu tej rozmowy, tej dyskusji w ogóle nie wynikają argumenty takie, że ktoś kończy wcześniej rok szkolny i tylko dlatego. No właśnie, czy ta nagroda, czy nagrody mają być skierowane dla uczniów szkół zawodowych, czy szkoły ponadgimnazjalnej, liceum ogólnokształcącego w Kierciu? No tego nie rozumiem. A gdzie są uczniowie wszystkich szkół podstawowych w naszych gminie? Przecież to jest najliczniejsza grupa.
Dobrze, odpowiem, może ja panu odpowiem. Jak dla mnie to, co pan przeczytał, to tam jest dokładnie napisane, kto zabierał jakie stanowisko, jeśli chodzi o termin, i uzasadniał to swoje stanowisko, jeśli chodzi o różny typ szkół. Ten termin 15 czerwca, o którym pan mówił, tak jak z tego, co pan przeczytał, to był wniosek jednej ze szkół, ale ja rozmawiałem z panią dyrektor z jednej ze szkół, która powiedziała, że koniec maja też będzie dobrym terminem. Bo jeśli pan mówi, że różne dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty wpływają na początku czerwca, to jeśli dyrektor do 30 maja napisze, że dany uczeń zdobył to, to, to i to i tych dokumentów poświadczających nie dołączy, to dla mnie nie musi ich dołączać akurat w tym wniosku, bo ja temu dyrektorowi wierzę. Ja nie sądzę, żeby któryś dyrektor sobie pozwolił na coś takiego, że uczeń zdobył złoty medal na Olimpiadzie Matematycznej w Warszawie, a to nie będzie prawdą. Dziękuję. Ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać na ten temat głos? I jeszcze może jedną rzecz dodam, jeśli mogę. Głównym argumentem tego, żeby rozpatrzyć jak najszybciej te wnioski, było to, żeby ci uczniowie mogli odebrać nagrody na koniec roku szkolnego. Nie na początku. Bo często i gęsto było tak, że uczeń ostatniej klasy zdobywał nagrody, a później odbierał tę nagrodę w nowej szkole i splendor stawał się dla tej nowej szkoły, a nie dla tej starej. I to też było głównym kryterium tego, że tak zostało to przyspieszone. Dziękuję. Kto z Państwa chce jeszcze zabrać w tej sprawie głos? Proszę bardzo, pan burmistrz jeszcze.
Znaczy, ja chciałbym jeszcze poruszyć to pytanie, które zadał również pan radny Maryszczak. Dlaczego nie została uwzględniona propozycja, argument, aby za wybitne osiągnięcie nagradzać cały zespół, drużynę harcerską albo drużynę sportową? Więc ja muszę powiedzieć tak, że chciałbym taką małą dywagację. W momencie, kiedy był tworzony ten regulamin, to jego pomysłodawcą był pan radny bodajże drugiej kadencji, pan Leszek Zając. Wtedy również dyskutowaliśmy i tutaj akurat pomysłodawca tego mówi ewidentnie, że chodzi o to, żeby wynagrodzić czy docenić jednostki. Dlatego, że Einsteinów to nie ma całego zastępu, tylko był jeden. Newtonów nie ma całego zastępu, tylko był jeden. I tak można po kolei. Archimedesów nie było całego zastępu, tylko był jeden. I to były jednostki wybitne. Jeżeli w regulaminie jest, że to ma być za wybitne osiągnięcia, no to znajdźmy te wybitne osoby, które w naszym środowisku są i nagrodźmy te osoby. Natomiast jeżeli to ma być nagroda powszechna dla całego zespołu, dlatego że wybitnie zaśpiewali piosenkę muzycznego albo dlatego, że zajęli pierwsze miejsce w finale gminnym w piłce nożnej, no ktoś musiał zająć, czyli za chwilę będziemy mieli same dzieci wybitne, no tak to można potraktować. Więc w tym momencie, czy to ma sens? Bo jeżeli w regulaminie pisze, że to jest wybitne, no to nagradzajmy za wybitne osiągnięcia, czyli do tej pory kapituła zawsze się zastanawiała nad tym, czy jest to osiągnięcie na skalę krajową. Najpierw, nie? Potem czy na skalę wojewódzką. Natomiast jeżeli to było osiągnięcie poniżej, tośmy już w ogóle nie oceniali jako kapituła, żeśmy na przykład w danej kategorii nie przyznawali nagrody, no bo to nie jest wybitne osiągnięcie. No bo jeżeli ktoś wstaje do konkursu gminnego, to zawsze coś musi wygrać. Czy pierwsze miejsce w konkursie gminnym to jest wybitne osiągnięcie? Czy pierwsze miejsce w konkursie piosenki harcerskiej to jest wybitne osiągnięcie dla całego zespołu? Więc takie dylematy pozostają i uważam, że jednak jeżeli my mamy napisane w regulaminie, że to jest za wybitne osiągnięcie, no to nagradzajmy jednostki, bo nie wszyscy są wybitni. No taka jest prawda. Jeżeli wszyscy są wybitni, to wyrzućmy ten wyraz w ogóle z regulaminu, nagradzajmy wszystkie dzieci, które zajmą jakiekolwiek pierwsze miejsca. Tylko wtedy, czy ten regulamin ma sens. I tyle. I taka była argumentacja, że tak powiem, zespołu, który zajął te wszystkie poprawki i zaczął się zastanawiać nad tym, czy to po prostu wprowadzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W związku z tym, że pan burmistrz udzielił takiej odpowiedzi, to panie radny Maryszczak, może ja w tym miejscu udzielę panu tej odpowiedzi, o którą pan mnie pytał, dlaczego został odrzucony pański wniosek. Powiem szczerze tak, że ja byłem w szkole podstawowej, rozmawiałem z panią dyrektor, rozmawiałem z panią Wojnarską, przedstawiali mi swoje argumenty i byłem za tymi argumentami, tak jak pan za nagradzaniem tych zespołów i grup uczniów. Jednak po wysłuchaniu drugiej strony, czyli kapituły pana burmistrza i tak dalej, zmieniłem zdanie. Dlaczego? Dlatego, że pan burmistrz powiedział, że i tak te zespoły są nagradzane. Oprócz tego, bo z tego co wiem, gdzieś wyjeżdżały na obozy harcerskie z harcerstwa i te zespoły i tak są nagradzane mimo wszystko. Także nie są pomijane i nie jest tak, że ich nikt nie dostrzega. I dlatego zmieniłem to zdanie i sądzę, że tak jak Pan Burmistrz, że powinno się nagradzać indywidualnie wybitnych uczniów. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, dlaczego Państwo radni skitowaliście część pytania Pana Marszaka śmiechem. Chyba nie powinno się wyśmiewać pytań, które dążą do celu i do skutecznego otrzymania odpowiedzi. Zadam takie też, może śmieszne, może w niektórych Państwu wywołać też śmiech. Takie hipotetyczne pytanie. A co będzie w przypadku, kiedy... Nie oczekuję odpowiedzi, to jest retoryczne pytanie. Co będzie w przypadku, kiedy zespół dwu- czy osobowy sportowy dojdzie do szczebla najwyższego, na przykład do Mistrzostw Polski? Co wtedy? Będziemy zmieniać regulamin? Czy naprawdę wystarczy wtedy im dyplom i medal z Mistrzostw Polski? Czy wypadałoby wynagrodzić dodatkowo tych, którzy reprezentują na szczeblu województwa czy Polski gminę? Taka hipoteza. Dziękuję.
Proszę bardzo, Pan Burmistrz.
Ja myślę, że trzeba brać przykład z tego, jak się odbywają różnego rodzaju zawody na świecie. Mistrzostwa świata w siatkówce. W każdym meczu są wyznaczani najlepsi zawodnicy, wprowadzony ranking. I na koniec każdego turnieju, oprócz tego, że drużyna zajmuje pierwsze miejsce, to wyznacza się właśnie tych wybitnych zawodników, którzy w tym turnieju byli najlepsi. Ale nie są to też nagrody masowe, tylko najlepszy zbijający, najlepszy serwujący i dokładnie to samo jest, jeśli chodzi o turnieje. Kto strzeli najwięcej bramek, no ten jest najlepszy. Natomiast cała drużyna zajęła pierwsze miejsce. I to są jednostki. Ja myślę, że tutaj nie ma najmniejszego problemu, żeby te pojedyncze osoby wyłowić i rzeczywiście nagrodzić wybitne talenty. Bo inaczej ta nagroda powszednieje. To jest tak jak z nauczycielami dyplomowanymi, których miało być 5%, w tej chwili jest 40%. Wszyscy są dyplomowani, a mieli być najlepsi. No i tak to jest, więc to wszystko spowszednieje, więc ta nagroda w tym momencie przestaje mieć, że tak powiem, sens i znaczenie. Albo nagradzamy wszystkich, którzy zajmą pierwsze miejsca jakiekolwiek w czymkolwiek, albo rzeczywiście szukajmy jednostek wybitnych.
Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny Maryszczak.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, ja nie wiem skąd to przekonanie u Państwa, że zespoły artystyczne i drużyny sportowe mniej zasługują na wyróżnienie i uznanie w oczach władz i samego burmistrza niż osoby, które osiągają sukces indywidualnie. Czy oni na równi nie promują naszej gminy i miasta? Czy współpraca kilkunastu chłopców biegających za piłką na boisku i ich sukces na szczeblu, nie panie burmistrzu, gminnym. Państwo próbujecie tutaj ośmieszyć i wykpić te dokonania właśnie naszych uczniów w zakresie promowania kultury, jak i sportu. Chociaż sami podobno optujecie za promowaniem sportu na co dzień. Dla pana burmistrza wybitne jest osiągnięcie medalu w konkurencji indywidualnie. No to panie burmistrzu, a puchar świata w piłce nożnej, to przepraszam, stoi na półce u jednego zawodnika, u trenera, tak? Przepraszam, czy to nie jest tak w praktyce, że funkcjonuje mit? Państwo posługujecie, pan przewodniczący posługuje się argumentem typu, że uczniowie zostali wcześniej nagrodzeni. Nieprawda. Jeżeli jest sukces na szczeblu powiatu czy województwa, otrzymują jeden puchar, otrzymują jeden dyplom, który później sobie kserują i przekazują. A rzeczywiście nagrodzonymi i ten, kto jest beneficjentem materialnych nagród, jest uczeń, który osiągnął sukces indywidualnie w jakimś chociażby konkursie czy w zawodach. Państwo pomniejszacie i deprecjonujecie sukcesy i osiągnięcia dzieci w naszej gminie. Chociażby taki zespół chłopców świetnie grających w piłkę nożną z Pilszcza. Tak mi przyszło to do głowy. Bo miał się i ma się czym pochwalić w ostatnim okresie, za ostatni czas. No więc, kończąc już, nieprawdą jest, że laureaci zespołowi są mniej utalentowani i nie zasługują na to, aby przyznawano kategorii sport czy osiągnięcie artystyczne, nagrody za szczególne i wybitne osiągnięcie. A tak wracając do poziomu, który wydobywam z protokołu posiedzenia kapituły, sposobu potraktowania mojego wniosku. Tym wnioskiem Państwo zajęliście się po podsumowaniu dyskusji nad zmianami. Odzwierciedla to protokół z posiedzenia kapituły. Cała dyskusja nad tym wnioskiem, na którą czekałem 4 miesiące, kończy się słowami. Odnośnie pisma dotyczącego nagradzania grup. Nie zgadzamy się na nagradzanie grup. Pan Lach, nie zgadzamy się. Należy odpisać panu Maryszczakowi na jego pismo. Cała dyskusja. Dziękuję bardzo.
Pan burmistrz, proszę bardzo.
Ja chcę jeszcze raz powiedzieć, że ja nikogo nie staram się deprecjonować, natomiast jeżeli pan używa takiego porównania poprzez drużynę piłkarską, no to ja pozwolę sobie powiedzieć coś takiego. No w roku ubiegłym Mistrzostwo Świata zdobyła drużyna Hiszpanii. Natomiast w roku ubiegłym za najlepszego piłkarza te złote buty dostała nie cała drużyna Hiszpanii, tylko jeden zawodnik, Argentyńczyk Messi. Bo jest wybitny. Ale cała drużyna zdobyła tytuł Mistrza Świata. Dlaczego im nie dano? No to jest argumentacja. Jeżeli chcemy używać takiej argumentacji, że drużyna wszyscy pracują, to dlaczego nie pokazać, że w tej drużynie jest jeden wybitny piłkarz? Bo nie wszyscy są wybitni. Reszta pracuje na tego jednego wybitnego. No tak to jest. I tak samo jest w drużynach narodowych. Hiszpania wygrała Mistrzostwo Świata, ale wybitny był Messi w tamtym roku.
Dziękuję bardzo. Panie radny Maryszczak, ja sądzę, że słowa, jakich pan użył, typu, że my ośmieszamy i wykpiwamy dokonania uczniów, troszeczkę były za mocne, a nawet jeszcze troszeczkę bardzo, bo nikt tego tutaj nie robił. I ja się czuję obrażony tymi pana słowami. Po drugie, to, jak trwa długo dyskusja, to nie świadczy o tym, jaki był wniosek. To nie świadczy o tym, czy my chcieliśmy pana zlekceważyć, czy nie. Po prostu tyle trwała. A pan to odbiera do siebie. Że my żeśmy pana, nie wiem, ego naruszyli, czy coś takiego. To nie było na celu. Niech mi pan wierzy. Tu nie ma żadnych animozji prywatnych. Po prostu był wniosek, była dyskusja, ile ona trwała, to tyle trwała. I przeszliśmy dalej merytorycznie do sprawy. Proszę bardzo, panie Maryszczak.
Jeszcze raz. Dziękuję, panie przewodniczący. Nie chodzi o moje ego, nie chodzi o moje ambicje. Być może tak to państwo postrzegacie. W tym wszystkim po prostu zostały skrzywdzone te dzieci, które osiągały i osiągać będą bardzo wysokie wyniki na szczeblu powiatu, województwa, nawet w zawodach ogólnopolskich. Tyle chciałem tylko dopowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się regulamin nagradzania uczniów gminy Kietrz za wybitne osiągnięcia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kietrza. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 7 łamane przez 44 łamane przez 2003 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie przyjęcia regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jedenaście za. Kto jest przeciw? Jeden przeciwny.
Kto się wstrzymał? 3 głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Proszę bardzo, komentarz w tej sprawie. Panie Burmistrzu.
Przewodniczący, Państwo Radni, więc w naszej gminie do tej pory obowiązywała taka uchwała, która mówiła, że ekwiwalent stanowić będzie 70% z tej 1,175 przeciętnego wynagrodzenia za udział dla strażaków w akcjach, a 30% za udział w szkoleniach. Ponieważ ostatnio tak się zmienia w tych naszych przepisach, że jednak ten strażak, który idzie do akcji, musi być, że tak powiem, dosyć dobrze jednak wyszkolony. Tam jest szkolenie podstawowe, są szkolenia na ratowników. To się wszystko odbywa w okresie zimowym. Jak ci ludzie w miarę, bo to są w dużej części rolnicy, ci ludzie w miarę są wtedy w domu, są dostępni i w sumie tych szkoleń jest dosyć dużo. Natomiast i za to szkolenie też im się tam coś należy. Natomiast generalnie strażakom wydaje się, że jednak bardziej powinni oni dostawać te wynagrodzenia, ten ekwiwalent za sam udział w akcjach. Dlatego, że jednak tutaj jest to poświęcenie się, narażenie, to jest praca fizyczna często, dosyć trudna. Różnego rodzaju przeżycia, bo jak wjadą do jakiegoś tam wypadku i czasami człowiek tam kona prawie na ich oczach, to ci ludzie naprawdę w tym momencie mają tam różne te swoje wrażenia. Jak się rozmawia z tymi strażakami, zwłaszcza młodymi, to oni to dosyć mocno potem przeżywają. I oni sami wnioskowali o to, żeby jednak to zmienić. Szkolenia to jest powiedzmy ten czas, gdzie oni nie pracują fizycznie, nie wykonują pewnych czynności, natomiast uczą się. Dlatego zaproponowali, że żeby zmienić im to i jednak na szkolenia dać mniejszy procent tej stawki, natomiast za udział w akcjach większy i stąd jest ta zmiana. Tu było 30, za szkolenia jest 15, za udział w akcji było 70, w tej chwili jest 85%. Natomiast jeśli chodzi o podstawę, jest to podstawa narzucona rozporządzeniem.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 85% z 1,175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i 15% z 1,175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę udziału w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę za okrągleniu do pełni złotych. Punkt drugi. Przeciętne wynagrodzenie za dany kwartał bieżącego roku, o którym mowa w ustępie pierwszym, ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie artykułu 20 punkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kietrza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 29/160/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2008 roku. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego zawierania umów dzierżawy na nieruchomości mienia gminy Kietrz, gdy przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość. Proszę bardzo, pana burmistrza, komentarz.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, więc zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami jeżeli gmina może zawierać umowy na czas określony lub bądź nieokreślony. Jeżeli ten czas określony jest do 3 lat, a kolejny czy ten sam użytkownik zgłasza chęć przedłużenia dzierżawy na następne lata, no to wtedy gmina może lub nie musi dawać ogłoszenia o przetargu i wykonać ten przetarg, żeby ta osoba mogła dalej na tej samej działce tą swoją nieruchomość mieć. Telefon mi dzwoni w kieszeni, proszę się tym nie przejmować. Więc gmina może, ale nie musi. Nie musi wtedy, jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę taką, że dla tego samego użytkownika na tym samym terenie, gdzie stoi na przykład jego kiosk handlowy i on nigdzie tego kiosku nie przeniesie, że się tą umowę przedłuży na kolejny okres na następne 3 lata. Natomiast jeżeli Państwo powiecie, że nie, musi jednak dojść do przetargu, no to ten gmina będzie musiała ten przetarg zorganizować i dla tego człowieka, gdzie stoi ten kiosk w tym samym miejscu, no będziemy musieli całe wszystkie czynności powtórzyć. No i zachodzi pytanie, czy to jest sens, czy nie ma sensu, czy lepiej podjąć uchwałę i, że tak powiem, przedłużyć to użytkowanie tego gruntu na kolejny okres 3 lat. I stąd jest w drodze bezprzetargowej. Czyli przychodzą, podpisują umowę, dostają przedłużenie na następne 3 lata. Tak by się to odbywało. Załączenie jest oczywiście wykaz wszystkich podmiotów, które się tutaj akurat wykwalifikowały. Także tam jest miejscowość, położenie nieruchomości, grunt, na co działka siedliskowa, plac pod kiosk, plac pod garaż, uprawy rolne, coś tam jeszcze. Także tutaj jest w załączeniu wykaz, do których by się ta uchwała dotyczyła osób. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Pieczu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego zawierania umów dzierżawy na nieruchomości mienia gminy Kiecz, gdy przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość. Rada Miejska w Kieczu uchwala to następuje. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości mienia gminy Kiecz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość ujęta w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kiecza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za. Przeciw nie widzę. Wstrzymujących się nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działek nr 207 i nr 208 położonych w Kieczu, stanowiących własność gminy Kieczu. Proszę bardzo pana burmistrza o komentarz w tej sprawie.
Panie przewodniczący, państwo radni, tutaj problem z tymi działkami polega na tym, że działki te były w użytkowaniu wieczystym jakiegoś tam właściciela. Tam jest w opisie zawarte nazwisko, ale w zasadzie nie powinienem tego używać. Natomiast problem polega na tym, że użytkowanie wieczyste jest liczone na okres 99 lat. Za czasów państwa ludowego naszego ten okres był skracany. I w momencie, kiedy tam w chwili ktoś szedł w posiadanie takiej działki w użytkowanie wieczyste, to za ileś tam lat ten okres był dzielony przez połowę i dopiero potem się zaczęło liczenie rok użytkowania, rok okresu dzierżawy wieczystej. Była taka sytuacja, że pewnym osobom właśnie wymienionym w tej uchwale ten okres użytkowania wieczystego wygasł. On nie został przedłużony w czasie jego trwania, bo przedłużenie w czasie trwania to jest to jakby z automatu. Ale okres tego użytkowania wieczystego wygasł i te osoby po wygaśnięciu zorientowały się, że użytkują bez prawa własności daną działkę. No ale na tej działce są pobudowane domy, garaże, coś tam jeszcze i siłą rzeczy to jest, stało się to jakby mieniem gminy. Ale z drugiej strony gmina, żeby przejąć tą działkę, no to musiałaby zwrócić koszt wybudowanych budowli na tej nieruchomości, bo oni są właścicielami tych budowli. Bo użytkowanie wieczyste polega na tym, że jest się właścicielem, użytkowanie wieczystym jest działka, natomiast budowla jest moja. No tak można powiedzieć w skrócie. I teraz tak, gmina, żeby przejąć tą działkę, jest właścicielem działki, ale nie jest właścicielem budowli. Żeby przejąć tą budowlę, musiałaby za tą budowlę tej osobie zapłacić. Nie ma to uważam, większego sensu. W związku z czym również na podstawie przepisów ustawy o gospodarce gruntami należałoby umożliwić nie przedłużenie, ale wznowienie tego użytkowania wieczystego tym osobom. I to jest właśnie projekt takiej uchwały, gdzie przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste tą działkę. Osobie, która wcześniej miała tą działkę i której to użytkowanie wieczyste wygasło.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działek nr 207 i nr 208 położonych w Kieczu, stanowiących własność gminy Kiecz. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za, przeciw nie widzę, wstrzymujących się nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 1708 położonej w Kieczu, stanowiącej własność gminy Kiecz.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, temat jest dokładnie taki sam, dotyczy tylko innej działki, innej nieruchomości. Również te osoby miały w użytkowaniu wieczystym, im to wygasło, no i teraz starają się o to, żeby z powrotem być użytkownikiem tejże działki.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 1708 położonej w Kieczu, stanowiącej własność gminy Kiecz. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. 15 za. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy. Dobrze, 3 minutki przerwy. Proszę o zajęcie miejsc. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Kieczu przy ulicy Segrewnianej nr 2 łamane przez 7, ulicy Głowackiego 15a przez 7, ulicy Okrzei 9 przez 2, stanowiących własność gminy Kiecz. Proszę bardzo pana burmistrza, komentarz.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, więc kolejna uchwała to jest stworzenie możliwości sprzedaży lokali osobom zamieszkującym w tych lokalach, które zwróciły się z wnioskiem o ich wykup. I jeżeli Państwo Radni przeznaczycie te lokale uchwałą do sprzedaży, no to wówczas gmina podejmie czynności, aby je przystosować do sprzedaży. Będzie kolejna uchwała w sprawie ustalenia czy zbycia i ustalenia ewentualnie ceny tam obniżki, jeżeli to były wnioski złożone przed wejściem w życie poprzedniej uchwały o udzielaniu ulgi. Ale dzisiaj problem polega na tym, że jeżeli Państwo macie wolę przeznaczyć te lokale do sprzedaży, to będą przeznaczone i wtedy rozpoczniemy działania związane z ich zbyciem.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Przejdziemy więc do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Kieczu przy ulicy Cegielnianej nr 2 łamane przez 7, ulicy Głowackiego nr 15a łamane przez 1, ulicy Okrzei nr 9 łamane przez 2, stanowiących własność gminy Kiecz. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za, przeciw nie widzę, wstrzymujących się nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych na siedlu stanowiących własność gminy Kiecz. Proszę bardzo pana burmistrza o komentarz.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, otóż na siedlu posiadamy takie działki, które są w dzierżawie przez mieszkańców. Działki te są działkami rolnymi, nie są w jakiś sposób szczególnie potrzebne tutaj dla gminy w celu ich użytkowania. W związku z czym no, jest propozycja, aby te działki po prostu przeznaczyć do sprzedaży. I jeżeli Państwo radni podejmą taką uchwałę, to znowu jak w przypadku poprzednich gmina podejmie czynności, aby te działki przystosować, czyli wycenić i w drodze przetargowej działki to zostaną sprzedane.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych na siedlu stanowiących własność gminy Kiecz. Rada Miejska w Kieczu uchwala co następuje. Przeznaczyć paragraf 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość oznaczoną działką numer 242 o powierzchni 5 arów położonych na siedlu stanowiących własność gminy Kiecz. Paragraf 2. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość oznaczoną działką numer 243/2 o powierzchni 23 ary położonych na siedlu stanowiących własność gminy Kiecz. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierzy się burmistrzowi Kiecza. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za. Przeciw nie widzę. Wstrzymujących się nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kieczu oznaczeniem działką numer 600/4 stanowiącej własność gminy Kiecz. Proszę bardzo pana burmistrza o komentarz w tej sprawie.
Panie przewodniczący, państwo radni, gmina w swoich zasobach posiadała działkę o numerze 600/1. Ta działka jest położona w Kieczu przy ulicy, to w zasadzie nie ma ulicy, to jest wylot na Baborów. I działka ta ze względu na to, iż w naszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona część tej działki była pod wykonanie drogi obwodnicy Kiecza, została podzielona na dwie części. 600/3 to jest właśnie to wycięte z tej działki element taki pod przebieg tejże obwodnicy, natomiast pozostała część została oznaczona numerem 600/4. Czyli to, co jest pogrubioną kreseczką. No i teraz tak, działka 600/3 jest potrzebna dla gminy jako teren pod przyszłą obwodnicę. Natomiast działka 600/4 zostaje gminie tak jakby zbędna i może być zbyta w drodze przetargu nieograniczonego. W związku z czym tu jest propozycja dla państwa radnych, aby tą działkę po prostu przeznaczyć do sprzedaży. Działka ta ma dostęp do drogi, jak widzimy tu z boku jest taki paseczek, także droga jest wyznaczona.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kieczu oznaczonej działką numer 600/4 stanowiącej własność gminy Kiecz. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za. Przeciw nie widzę. Wstrzymujących się nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kieczu stanowiącej własność gminy Kiecz. Proszę bardzo pana burmistrza o komentarz w tej sprawie.
Panie przewodniczący, państwo radni. Więc przedmiotem kolejnej uchwały jest działka 256/12, która jest położona przy ulicy Cegielnianej w Kieczu. Żeby tak bliżej zobrazować, to ten fragment to jest dojazd do, tą drogą jest dojazd do betoniarni. To jest ten fragment ulicy Cegielnianej, gdzie tu była kiedyś stara apteka i to jest ten dojazd przy tym dojeździe do betoniarni. Ponieważ jest zainteresowanie ze strony mieszkańców nabyciem tej działki. Jest to w tej chwili nieużytek. W planie zagospodarowania przestrzennego ten teren przeznaczony jest pod usługi, więc myślę, że nie jest to teren dla gminy tak jakby bardzo potrzebny na jakieś tam cele związane z podstawową działalnością gminy, więc działka ta może być przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. To tutaj to jest ten cały nieużytek, tam, który jest obok, tu jest welur, tu się zaczyna welur i betoniarnia potem. Więc to jest ten cały taki duży nieużytek, tam począwszy od transformatora, tutaj kawałek dalej jest ten transformator. Więc tam w tej chwili są chaszcze przeróżnego rodzaju. Myślę, że warto by tą działkę zagospodarować, a nie ma lepszego właściciela niż właściciel prywatny, który jeszcze chce na tym terenie zainwestować.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Pietrzu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Pietrzu stanowiącej własność gminy Kietrz. Rada Miejska w Pietrzu uchwala to następuje. Paragraf 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną oznaczoną działkami numer 256/12, 1945/5, 1945/6 o łącznej powierzchni 649,8 hektara położoną w Kietrzu stanowiącą własność gminy Kietrz. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kietrza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za. Przeciw nie widzę. Wstrzymujących nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, iż w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Wojnowicach przy ulicy Kietrzańskiej 21A/2 stanowiącego własność gminy Kietrz. Proszę bardzo pana burmistrza o komentarz w tej sprawie.
Panie przewodniczący, państwo radni, w Wojnowicach posiadamy pół budynku, a w zasadzie jedną kondygnację, tak by można było powiedzieć, z dawnej szkoły. Budynek sam już tam, gdzie była szkoła w Wojnowicach, został sprzedany, natomiast za budynkiem jest taki dwukondygnacyjny mały budyneczek, który był kiedyś domem nauczyciela. Jedna kondygnacja tego budynku została już sprzedana, została nam tylko ta jedna kondygnacja. Tam jest wspólnota mieszkaniowa i myślę, że nawet wskazane byłoby, aby tą kondygnację sprzedać. No jest propozycja do państwa radnych, żeby to przeznaczyć do sprzedaży.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Wojnowicach przy ulicy Kietrzańskiej 21A/2 stanowiącego własność gminy Kietrz. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za. Przeciw nie widzę. Wstrzymujących się nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 4/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkasa zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kietrzu. Proszę bardzo o komentarz w tej sprawie.
Panie przewodniczący, państwo radni, nasi sołtysi, którzy są wybierani w poszczególnych sołectwach, pełnią również funkcję inkasentów przy poborze podatku rolnego czy podatku od nieruchomości. Jednak, żeby mogli tą funkcję pełnić, muszą być umocowani w drodze uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu. Ponieważ przy ostatnich wyborach sołtysów niektóre osoby nam się zmieniły, więc jest potrzeba, aby zaktualizować ten wykaz właśnie sołtysów, a zarazem inkasentów w tejże uchwale. No jest tutaj propozycja, by taką uchwałę podjąć.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 4/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej późniejszymi uchwałami Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za. Przeciw nie widzę. Wstrzymujących nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały Rady Miejskiej w Kieczu w sprawie zmian w statucie gminy Kiecz. Proszę bardzo o komentarz.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, więc zgodnie z wolą Państwa Radnych została przygotowana uchwała dotycząca zmiany statutu. Tu nad tą zmianą, czy nad projektem tej uchwały pracowaliśmy wspólnie z Panem Sekretarzem. Staraliśmy się oddać duch i sens tego, co Państwo proponowaliście na posiedzeniach komisji. Zresztą zgodnie z tym, co tam było przegłosowane. Jednak pozwoliliśmy sobie wprowadzić pewne poprawki redakcyjne, dlatego że powiem tak, niektóre Państwa propozycje dotyczyły wpisania czegoś, co już w treści było. Więc to jest, że tak powiem, takie delikatne zredagowanie, poprawienie tego, co Państwo żeście proponowali, co oczywiście większością Państwa głosów zostało tak jakby pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu komisji.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, panie sekretarzu, bardzo się cieszę, że pomagaliście przy redagowaniu zmian w statucie, ale jestem niemile zaskoczony tym, że do mojego wniosku, który został przegłosowany, dodaje się coś, o czym nie było mowy, a mianowicie w paragrafie 56, tu cytuję projekt uchwały. Wprowadza się ustęp 5 w brzmieniu. Na wniosek radnego przewodniczący obrad przeprowadza głosowanie jawne i imienne po zaakceptowaniu wniosku przez radę. Panie burmistrzu, był pan obecny na posiedzeniu wspólnym posiedzeniu komisji i nie było mowy w moim wniosku, który powtarzam po raz kolejny, został zaakceptowany pozytywnie przez chyba dwie komisje. Nie było mowy o zaakceptowaniu wniosku przez radę. Na wniosek radnego przewodniczący obrad przeprowadza głosowanie i bardzo bym prosił o poprawienie, o wykreślenie tego zapisu po zaakceptowaniu wniosku przez radę. Nie wiem, co panem kierowało, ale moim zdaniem jest to nadużycie. Dziękuję.
To jest pana wniosek formalny. Nie. Czyli pan wnioskuje, żeby w ustępie czwartym, który brzmienie ma w projekcie na wniosek radnego przewodniczącego obrad przeprowadza głosowanie jawne i imienne po zaakceptowaniu wniosku przez radę, zostało wykreślone to po zaakceptowaniu wniosku przez radę. Czyli powinno brzmieć według pana na wniosek radnego przewodniczącego obrad przeprowadza głosowanie jawne i imienne, tak?
Zgodnie z moim wnioskiem, który został poddany pod głosowanie na komisji.
No dobrze, ale panie radny Bosowski, bo ja muszę to poddać pod ten...
Ja jestem zdziwiony i zszokowany tym zapisem, ponieważ o tym nie było mowy.
Dobrze.
Dlatego...
Pan jeszcze burmistrz chce zabrać głos. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, więc powiem tak. Oczywiście można tę część wykreślić, co nie zmieni faktu, że i tak zgodnie ze statutem pan przewodniczący musi ten wniosek, który zostanie zgłoszony przez radnego, poddać pod głosowanie. Więc czy będzie ten zapis, czy go nie będzie, i tak wniosek zgłoszony przez radnego musi być poddany pod głosowanie, bo nie ma takiej możliwości, że ktoś zgłasza wniosek, po czym wszyscy ten wniosek wykonują. Bo to już jest ewidentne liberum veto. Więc w demokracji jest tak, że stosuje się to, co przegłosuje większość. Więc rzeczywiście dla jasności można to wykreślić, niemniej i tak każdy wniosek zgłaszany przez radnego musi być poddany pod głosowanie.
Dziękuję bardzo. Panie radny Bosowski, czy dalej podtrzymuje pan, żebyśmy to przegłosali, ten pana wniosek formalny?
Tak, podtrzymuję.
Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, tłumaczenie wolne, liberum veto oznacza wolne, nie pozwalam, czyli nie zgadzam się. Tutaj nie ma mowy o żadnym niezgadzaniu się, tylko to jest wniosek o imienne głosowanie. Więc to nie jest sprzeciw radnego, tylko prośba o zapisanie, jak który radny głosował. I myśmy to na komisjach bardzo długo omawiali. I jeżeli jest taki obowiązek ustawowy, no to w takim razie po co taki zapis? Popieram całkowicie oburzenie pana radnego Bosowskiego, dlatego że sporo czasu zajęło nam dyskutowanie na temat tego wniosku. Omawialiśmy go bardzo szczegółowo, tak jak drugi wniosek pani radnej Ząbkowskiej-Lachowicz. I wydaje mi się, że jeżeli komisje zaproponowały taki tekst, to redagujący tekst uchwały powinien trzymać się tego, co rada przedstawiła. A jeżeli jest niezgodny z prawem, to można zgłosić przecież sprzeciw i skierować sprawę do organu nadzorczego czy prawnego wojewody. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. kto z Państwa radnych chce jeszcze zabrać w tej sprawie głos? Dobrze, nie widzę. W związku z tym, że Pan Radny Bosowski przedstawił wniosek formalny, musimy go przegłosować. Wniosek formalny Pana Radnego Bosowskiego brzmi, iż w paragrafie pierwszym, w ustępie czwartym powinno być: w paragrafie 56 wprowadza się ustęp 5 w brzmieniu: na wniosek radnego przewodniczący obrad przeprowadza głosowanie jawne imienne, czyli trzeba wykreślić po zaakceptowaniu wniosku przez Radę. Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego Pana Radnego Bosowskiego? Kto jest za? Dziesięć za. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto się wstrzymał? Cztery wstrzymujące. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym wniosek Pana Radnego Bosowskiego został przyjęty. Czy ktoś chce z Państwa radnych zabrać w tej sprawie głos? Proszę bardzo, Pan Radny Łobos.
Rozumiem, że już nie w sprawie poprawki i...
Nie.
Tylko na temat uchwały.
Tak.
Dziękuję bardzo. Przepraszam tych z Państwa, którzy będą musieli znieść troszkę dłuższy mój wywód, ale kiedy zapoznałem się z porządkiem obrad, byłem rad, że będzie to spokojna sesja. Niestety po zapoznaniu się z porządkiem zapoznałem się właśnie z tym projektem uchwały. Muszę przypomnieć Państwu kilka wypowiedzi. Otóż albo Pan Radny Skoczylas, albo Pan Przewodniczący powiedział na wspólnym posiedzeniu komisji w Piszczu, że przychodzimy na sesję przygotowani, bo wszyscy czytają dokumenty ze zrozumieniem. Więc przeczytałem ten dokument ze zrozumieniem. Przypomnę też, jak długo trwały dyskusje i kłótnie na temat propozycji zmiany w statucie Pani Radnej Lachowicz-Dąbkowskiej. I przypomnę też, jak kontrowersyjne opinie wywołała ta propozycja i jak niejednoznacznie wszystkie komisje oceniły. W związku z tym, proszę Państwa, nazwę tę uchwałę uchwałą pakietową i tylko jedno porównanie takie z życia przychodzi mi do głowy. Wybieram się po ulubione, wypaczone meble do sklepu meblowego i żeby je kupić, muszę kupić od właściciela sklepu jeszcze zepsuty telewizor za 2000. Porównuję to do sprzedaży łączonej, która jest niedozwolona prawem. Jeżeli kontrowersyjne emocje wzbudziła ta propozycja Pani Radnej Lachowicz-Dąbkowskiej, to chciałbym zapytać, jak Państwo uważają teraz, jak mamy zagłosować, jeżeli odpowiadają mi 3 czy 4 poprawki Pana Radnego Bosowskiego i wszystkim Państwu też, a nie odpowiada kilku radnym czy jednej komisji propozycja Pani Radnej, to my musimy przyjąć pakiet. Żeby mieć meble, musimy wziąć ten zepsuty telewizor. Więc głosuję do Państwa radnych, żebyśmy... odrzucili całkowicie tę uchwałę, bo nie jestem gotów w tej chwili odpowiedzieć, jak będę głosował. Wstrzymam się, to po co w takim razie Panie Radny Łobos Pan walczył o odrzucenie tej propozycji zmiany? Będę za uchwałą, no to przyjmuję to, przeciwko czemu walczyłem, czyli przeciwko ograniczaniu demokracji, przeciwko tak zwanemu samookaleczeniu się, którego dokonuje się przez ten zapis, przez tę poprawkę. Ale będę przeciw, no to odrzucę te 3 poprawki, za którymi byłem i za którymi 2 rękami się podpisywałem. Nie wiem, dlaczego jest to w takim pakiecie przedstawiane i nie mam pojęcia, czy mam złożyć wniosek formalny, czy jeszcze poddać to pod dyskusję i zapytać, dlaczego tak zredagowano treść uchwały, jeżeli są to naprawdę kontrowersyjne propozycje zmian. Dziękuję bardzo.
Może ja Panu odpowiem. Sejm jak głosuje nad ustawami, to nie głosuje nad poszczególnymi zmianami do ustawy, tylko nad pakietem, nad jedną ustawą. Pan może zgłosić wniosek formalny w stosunku do których punktów, tak jak zrobił Pan Bosowski. Nie podobał mu się zapis, zgłosił wniosek formalny, przegłosowaliśmy ten wniosek. Pan może tak samo zgłosić jak każdy radny, żeby coś zmienić w tym projekcie uchwały. Dlatego dyskutujemy na ten temat. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. W takim razie zgłaszam wniosek formalny o oddzielenie i sporządzenie z tego i propozycji uchwały 2 oddzielnych uchwał, czyli włączając propozycję Pani Dąbkowskiej stworzyć jeden tekst uchwały, a pozostałe poprawki jako drugą treść uchwały oddzielnej. Dziękuję.
Ja powiem szczerze, że tego jakoś nie rozumiem, żeby zmieniać statut gminy dwoma uchwałami na jednym posiedzeniu sesji. Naprawdę. Pan poddał wniosek formalny, ja go muszę przegłosować i go przegłosujemy. Dobrze. Czyli pan chciałby, aby wykreślić w ogóle z tego projektu, może tak, wykreślić w ogóle z tego projektu ustęp pierwszy. Tak? Który brzmi w paragrafie 36, wprowadza się ustęp 6 w brzmieniu w dyskusji nad sprawą będącą przedmiotem obrad radny i tak dalej, i tak dalej. Tak?
Tak, i poddać go kolejnemu przeanalizowaniu i ewentualnie obradom komisji i ponownemu głosowaniu. Ale tak, zwłaszcza wniosek o wykreślenie tego pierwszego punktu.
Dobrze, to najpierw przegłosujemy to wykreślenie. Zobaczymy, jaki będzie wynik tego głosowania. Jeśli wynik głosowania będzie po pana myśli, no to później może być wniosek formalny, żeby skierować to do dalszych prac komisji. Jak on będzie, jak radni zadecydują. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego pana radnego Łoboza, aby z projektu uchwały o zmianach w statucie gminy Kiecz w paragrafie pierwszym, w ustępie pierwszym wykreślić ustęp pierwszy, który brzmi: w paragrafie 36 wprowadza się ustęp 6 w brzmieniu: w dyskusji nad sprawą będącą przedmiotem obrad radny lub inny mówca może zabrać głos tylko dwa razy. O dodatkowym udzieleniu głosu decyduje przewodniczący obrad. Kto jest za wykreśleniem tego ustępu z tego projektu uchwały? Kto jest za? 6 za. Kto jest przeciw? 6 przeciw. Kto się wstrzymał? 3 wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Pat. Aha. Czyli dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym został wniosek pana radnego Łoboza odrzucony. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Maryszczyk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałem się odnieść do tej propozycji zmian w statucie oznaczonej paragrafem 36. Tak, powołując się na słowa, które padły z ust pana burmistrza, że nie należy powielać tego, co już jest w statucie, no to chciałbym, abyśmy spróbowali odnieść się do zapisów obowiązujących w statucie. Paragraf 36. W punkcie 2 przewodniczący rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. Bardzo ważny jest punkt 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady. Przecież pan przewodniczący rady ma kompetencje, ma moc sprawczą, by nie udzielić po raz trzeci głosu w dyskusji. A więc ta propozycja idzie w kolizji z takim zapisem. No paragraf 37, ustęp 2. Przewodniczący rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególności w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do rzeczy. Są instrumenty, które idą, korespondują dokładnie z tą propozycją pani Dąbrowskiej-Lachowicz, więc po co dokonywać takiego zapisu, takiego dublowania się, prawda, tej kwestii. No już nie będę się odwoływał, chociaż jest takie odwołanie w samej ustawie samorządnym gminnym. No artykuł 23 i 23a również w jakiś sposób o tym mówi, gdzie chociażby w treści ślubowania radnego jest mowa o rzetelnym pełnieniu, wypełnianiu obowiązków radnego. Czy radny będzie wypełniał swoje do końca, swoje obowiązki rzetelnie, jeśli nie będzie mógł zadać tylu pytań, chociażby jak dzisiaj w kwestii dotyczącej krytej pływalni. Była seria pytań, tak?
i nie wyobrażam sobie pełnej dyskusji i powzięcia wiedzy, pełnej wiedzy, którą można przekazać wyborcom. Choć wiadomo, że nie jestem zobowiązany żadnymi instrukcjami wobec wyborców, ale ludzie pytają, a jeśli pytają, to ja nie chcę mówić o, prawda, krasnoludkach czy jakichś innych przypowieściach, ale po prostu trzymać się jakichś faktów. Dlatego, drodzy Państwo, no, ten zapis jest rodzajem no, takiej wrzutki, która chyba miała na celu storpedować przyjęcie tych zmian w statucie. A, czekaliśmy kilka miesięcy, poczekamy być może następne pół roku. To bez różnicy, to nie ma właściwie znaczenia. Toczy się walka o kształt i kondycję demokracji na szczeblu gminnym. Dziękuję.
Ma pan krótką pamięć, panie radny Maryszczak, ale nie wiem, czy pamięta kiedyś posiedzenie wspólne komisji, kiedy przewodniczący, który prowadził obrady tych wspólnych komisji, oraz któryś, jeden z radnych, ubiegał się o głos i nie udzielił głosu ze względu, że uważał, że dyskusja byłaby jałowa, jakie później były tego oddźwięki o ograniczeniu demokracji. To jest raz. Druga sprawa. Nie wiem, czy pan dobrze zrozumiał te przepisy, które pan przeczytał. Tam jest napisane, że radny może zabrać głos, jeśli przewodniczący nie udzieli tego głosu. A przewodniczący w każdym wypadku praktycznie rzecz biorąc musi udzielić tego głosu. Piąty czy szósty raz. A jakby panu Maryszczakowi przewodniczący nie udzielił głosu za czwartym, piątym razem, co by było? No niech mi pan powie. Proszę pana, ten zapis jest sformułowany, ten zapis jest sformułowany w ten sposób, nie wiem, czy pan dokładnie to przeczytał. O dodatkowym udzieleniu głosu decyduje przewodniczący obrad. Nie jest napisane, że radny w danej sprawie może tylko dwa razy zabrać głos. Może i pięć, jeśli przewodniczący uzna, że ten głos będzie cenny. Ale żeby nie było czasami jałowej dyskusji i dobijanie się o coś, to już na przykład według przewodniczącego odpowiedź została udzielona, a któryś z radnych będzie mówił, ale proszę mi udzielić, ale proszę mi udzielić, ale proszę mi udzielić. O to w tym wszystkim chodzi. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Proszę bardzo, panu radny Łobos.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, to w takim razie bez interpretacji, tylko cytat pozwolę sobie tutaj rzucić. W dyskusji nad sprawą będącą przedmiotem obrad radny lub inny mówca może zabrać głos tylko dwa razy. Jest taki zapis w tej propozycji. Tylko dwa razy. Sam pan podał, mówiąc to parę minut wcześniej, co pan powiedział, że może odebrać...
Ale proszę przeczytać dalej, po kropce, następne zdanie.
O dodatkowym udzieleniu głosu decyduje przewodniczący obrad. Te zapisy już są, pan Maryszczak powiedział wcześniej. Pan też powiedział, że wcześniej mógł przewodniczący odebrać i wtedy zachował się jeden z radnych, także wyszedł. No różnie mogą się radni zachowywać, ale ten zapis już dający prawo przewodniczącemu czy prowadzącemu obrady sesji jest. Uważam, że ten dodatkowy zapis wprowadza chaos tylko niepotrzebny. Na który ustęp, którego paragrafu powoła się przewodniczący, nie udzielając po raz trzeci głosu? Na który artykuł, na który ustęp? Będą trzy do wyboru w takim razie. Wprowadza to, uważam, chaos. Naprawdę apeluję do państwa, żeby tę poprawkę odrzucić. Zwłaszcza w tym pakiecie. Dziękuję.
Punkt trzeci. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, państwo radni, ja bym powiedział tak. Ten statut, który my mamy, nie został przez nas wymyślony, tylko przez zespół prawników Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej. I powiem tak, ten statut funkcjonował w gminie chyba 10 lat. Jakieś tam drobne korekty żeśmy wprowadzali niewiele. Czy przez te 10 lat źle rada pracowała? Ja myślę, że pracowała bardzo dobrze. Nikomu to nie przeszkadzało, że taki statut jest i że trzeba w nim wprowadzać jakieś poprawki. Bo tak na dobrą sprawę, na przykład głosowanie jawne, imienne, może w każdej chwili bez zapisu w statucie wstać radni i powiedzieć, że sobie tego życzy jako wniosek formalny. I wniosek formalny musi być poddany pod głosowanie. Więc zachodzi pytanie, czy trzeba to aż zapisywać? To jest oczywiste, że tak musi być. W każdej chwili można sobie takiego głosowania zażyczyć. No patrząc na inne sprawy, można też do wniosku dojść, że są zupełnie niepotrzebne. I powiem tak, czy naprawdę nie chodzi tutaj, bo takie zaczynam odnosić wrażenie, o wywołanie sztucznego tematu do dyskusji? nad czymś musimy debatować. No to sobie ten temat znajdźmy i będziemy debatować teraz przez pół roku, przez dwa lata. Czy taka poprawka ma być, czy inny wyraz ma być tym. Natomiast życie pokazuje, że bez tych zapisów też przez 10 lat Rada funkcjonowała. I myślę, że sobie jakoś tam radziła, źle nie było. Myślę, że niektórzy sołtysi tutaj siedzą, widzą. Czy źle Rada funkcjonowała z innym statutem? Myślę, że nie.
Proszę bardzo, pan radny Łobuz.
Dziękuję panie burmistrzu za poparcie mojego wniosku. Właśnie, czy Rada źle funkcjonowała przy obecnym stanie zapisu prawnego statutu? Skonstruowali go prawnicy. Nie chciałbym pani radnej obrażać i wcale nie mam tego w zamiarze, no ale czy pani z prawnikiem, czy prawnicy byli wnioskodawcami? Prawnicy sporządzili statut, jak pan powiedział, więc po co wprowadzać zmiany, które nie są przez specjalistów zredagowane? Dziękuję.
Panie przewodniczący, dla poprawki, ja nie mówiłem o tym jednym punkcie, ja mówiłem o wszystkich 4 punktach. Czy wszystkich 5 w zasadzie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Panie burmistrzu, pan mówi, że statut jest, był formowany przez prawników, ale nie ma jednego zapisu, o który ja bardzo prosiłem i chciałem wiedzieć. Mianowicie, kto jest wnioskodawcą uchwały. Za każdym razem, kiedy któryś z radnych, czy ja, czy radny Maryszczak, pytaliśmy się, kto jest wnioskodawcą uchwały, bo po prostu chcemy to wiedzieć. Kto przedkłada projekt uchwały pod głosowanie. Według statutu jest kilka możliwości. Tego nie wiedzieliśmy, zostawaliśmy wyśmiewani. Dlatego moim zdaniem poprawka ta jest jak najbardziej słuszna i statut to pokazuje, że właśnie statut nie jest idealny, mimo że jest tworzony przez prawników. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Łobuz, jeszcze momencik.
Dziękuję. Chyba ostatnie pytanie. Jeżeli pan burmistrz powiedział tak, no to w takim razie po co, to trochę ironią było zabarwione, panie burmistrzu, to po co w takim razie wprowadzać te wszystkie zmiany? Rodzi się we mnie taka jakaś dzika i chora myśl. Rzeczywiście może o to chodziło, żeby tych zmian nie wprowadzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Skoczyla.
Jeśli wszyscy z państwa twierdzą, że te poprawki się mijają z potrzebą, to mój wniosek formalny jest odrzucenie całkowicie tej uchwały. Składam wniosek formalny o odrzucenie tej uchwały.
Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze pan burmistrz.
Ja bym chciał jeszcze tylko ad vocem do pana radnego Bosowskiego. W punkcie 51, ustęp 1 jest taki zapis statutu. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić co najmniej 5 radnych, burmistrz, komisje stałe i doraźne rady. Jeżeli to jest wynika w sposób oczywisty, jeżeli nie jest to wniosek komisji, treść uchwały, jeżeli nie jest to wniosek 5 radnych, którzy się pod tym podpisują, to zawsze jest to wniosek burmistrza. Więc po co zapisywać jeszcze dodatkowo, że wnioskodawcą jest burmistrz?
Dziękuję bardzo. W związku z powyższym przegłosujemy wniosek pana radnego Skoczylasa, który brzmi, aby w całości odrzucić projekt uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Pieczy. Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego pana radnego Skoczylasa? Dziesięć za. Kto jest przeciw? 3 przeciw. Kto się wstrzymał? 2 osoby wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym na wniosek pana radnego Skoczylasa projekt uchwały został odrzucony. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015. Proszę bardzo pana burmistrza o komentarz.
Panie przewodniczący, państwo radni, gmina raz na kadencję ma obowiązek wyznaczenia spośród mieszkańców gminy osób, które pełniłyby funkcję ławników w sądzie. Z taką propozycją, czy z taką prośbą zwróci się do nas sąd. No i teraz jest kwestia taka, ponieważ osoby, które mają być ławnikami, muszą być, że tak powiem, zgłoszone i w stosunku do tych osób musi być wykonana opinia różnych instytucji, tych, które będą te osoby polecać do pracy jako ławników, ale również policji. W związku z czym, że ta procedura jest dosyć długa, bo każdy ma czas na zastanowienie się, natomiast my, żeby zmieścić się w czasie, który musimy to zrobić, bo dobrze byłoby, żeby z naszej gminy ławnicy również w sądzie zasiadali, no jest potrzeba, żeby wyznaczyć zespół osób, który po prostu przyjmie kandydatury, no i będzie dalej prowadził całą tą procedurę związaną z wyłonieniem ławników. Dobrze byłoby, żebyśmy to uczynili na dzisiejszej sesji, dlatego że następna sesja planowana jest w miesiącu sierpniu, a to już będzie bardzo krótki czas i możemy z tymi opiniami po prostu nie zdążyć. Żeby w międzyczasie, czyli w okresie wakacyjnym ten zespół, żeby mógł już spokojnie pracować, ja mam tutaj wielką prośbę do Państwa radnych, byśmy ten zespół dzisiaj powołali.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o przedstawianie kandydatur. Może ktoś z radnych sam by chciał przedstawić swoją kandydaturę do pracy w tym zespole. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Skoczylec.
No nie, ja tylko chciałem podejść kandydata, ale...
No dobrze, ale ja udzielam głosu.
Radny Lach.
Pan radny Lach wyraża zgodę? Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze? Ja mam propozycję pani radnej Lachowicz-Dąbkowskiej. Proszę panią, halo, czy pani wyraża zgodę?
Nie.
Dziękuję. Kto z państwa jeszcze radnych? Proszę bardzo, pan radny Duda.
Trzy razy
nie. Nie, dziękuję.
Proszę bardzo. Pan radny Wójtowicz chce kandydować?
Pan, nie, ja nie, dziękuję. Pan Damian Bosowski.
Dziękuję. Panie Damianie, wyraża pan zgodę?
Widzę, że nikt nie chce tu uczestniczyć. Wyrażam zgodę.
Dziękuję bardzo. Jeszcze trzeciego kandydata poproszę. Panie radny Łobos, może pan by zechciał? Dziękuję. Proszę pan radny Stopa.
Pani Izabela Jurków.
Pani Izabela, co pani na to?
Dobrze.
Dziękuję. Pani Izabela wyraziła zgodę. Czyli mieliśmy... Momencik. W związku z tym, że już mamy cały zespół, więc przejdziemy do głosowania. Może jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015. Rada Miejska w Kieczu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Powołać zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015, zwany dalej zespołem w następującym składzie. Pan Czesław Rach, pan Damian Bosowski i pani Izabela Jurków. Paragraf 2. Zespół wybiera ze swego grona przewodniczącego. Paragraf 3. Zadaniem zespołu jest ustęp 1. Przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach w terminie nie późniejszym niż w dniu wyboru ławników. Ustęp 2. Przedstawienie Radzie Miejskiej listy kandydatów na ławników. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kieczu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Momencik. 2. Aha, też. Pani Iwona też, tak? 4, 6, 8, 10, 12 za. Kto jest przeciw?
Nie widzę, kto się wstrzymał. Czy wstrzymujące? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przejdziemy teraz do następnego punktu. To jest odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, państwo radni, więc tak, w kolejności na pytania. Pan radny Wójtowicz, czy da się zainstalować przy Orliku barierki? Myślę, że tak, ale musimy to uzgodnić z zarządem dróg powiatowych, z panem starostą, dlatego że jest to jednak droga powiatowa. Pan radny Damian Bosowski. Woda nadal stoi na boisku wielofunkcyjnym. Poza tym tam gdzieś jakaś jest, że woda zamarza w zimie i jakieś problemy z szambem. Ja mam takie pytanie, bo rzeczywiście woda po gwałtownym deszczu chwilę stoi, godzinę, dwie, po czym, że tak powiem, można na boisko wejść, można używać. Jest tam taki drobny problem, ale to jest bardziej problem związany z konstrukcją samych tych studzienek odprowadzających wodę, ponieważ one mają jakiś taki dziwny syfon, że ta woda jest właśnie, ona niejako tworzy korek i dopiero podniesienie kratki powoduje, że ta woda natychmiast zasysa i wtedy spływa wszystko w całości. Nie wiem, jakieś takie są, taki typ został zastosowany. Nie jest to wada w wykonaniu, no jakieś takie urządzenie, dumaliśmy jak to rozwiązać, albo przez nadspawanie tam, tak żeby ten kołnierz był po prostu troszeczkę wyżej, choćby o 2 mm, albo przez przewiercenie otworu i wtedy nie będzie się to samo, że tak powiem, korkować ta woda. Natomiast co do innych problemów z szambem, nic tutaj nikt nie zgłaszał, a w szczególności gospodarze tego obiektu, jak do tej pory, to nie ma problemu. Owszem, mówią, że tam w niektórych w jednej czy dwóch studzienkach od czasu do czasu, no ale to jest naturalne, że trzeba je czyścić, nie? Więc, że tam się coś gromadzi i to raczej czyścimy. Czy jakieś tam wady? Z tego, co ja wiem, to boisko jest używane, że tak powiem, na bieżąco, na okrągło. No młodzież gra, w tej chwili odbywają się tam zawody w tenisa zimnego i owszem, po gwałtownym deszczu, to jak wczoraj, ta woda stoi, no ale to jest deszcz, taka burza jak w tej chwili, więc chyba nie ma takiej powierzchni, z której woda by natychmiast wszystko spłynęła. Zwłaszcza, że jest to powierzchnia chropowata, nie jest ona idealnie gładka, tak żeby ta woda mogła natychmiast odpłynąć, nie? Więc jest to jednak trochę powierzchnia chropowata. Nie wiem, co można tam jeszcze więcej zrobić na tym. Bo raczej takich historii gwarancja obejmować no nie może. Jeżeli są jakieś propozycje, co z tym zrobić, no to bardzo bym prosił podać, bo ja naprawdę nie wiem, co dalej z tym robić. Z tym tylko, że mówię, jeśli chodzi o te studzienki, to tutaj sposób akurat, żeśmy się zastanawiali, jak to rozwiązać. Poprzez przewiercenie otworu można osiągnąć, że ta woda będzie ściekała. Pan radny Łobos. Kto pokryje koszta przerwy technologicznej, więc to myślę, że już pan kierownik basenu wyjaśniał. Taka przerwa technologiczna musi być co roku. To jest związane z czyszczeniem filtrów, pewną konserwacją automatyki, elektroniki. To wszystko się musi odbyć, ponieważ przez cały rok funkcjonuje i jak się orientowałem, we wszystkich basenach, jakie są, taka przerwa technologiczna funkcjonuje. Ona trwa od miesiąca do dwóch tygodni, w zależności od tego, jaki jest tam zakres prac tych konserwatorskich. Pytanie, kto wykonuje remont ulicy Kościuszki, więc powiem tak. Ulica Kościuszki jest ulicą powiatową. Gmina tego nie zlecała. Nie pytałem pana starosty, kto wykonuje remont tej ulicy, ale chwała im za to, że robią. Widziałem wczoraj, dzisiaj frezowali, więc tylko się trzeba cieszyć, że coś tam jest robione. Dlaczego wstrzymano pracę w Parku Czterech Żywiołów? Z tego, co ja wiem, prac nie wstrzymano, natomiast wykonawca, ponieważ ma jakieś inne, bo tak się pytałem w przerwie, bo żadnej informacji nie miałem, że wykonawca tam nie ma w tej chwili na placu budowy. Z tego, co mi udzielono informacji, no to wykonawca, ponieważ ma jakąś inną pilną pracę, to robotników zabrał tam dwa czy dni. Niemniej trzeba powiedzieć, że czas wykonania tego zadania jest praktycznie do końca roku. W związku z czym tutaj nie ma obawy, że wykonawca nie zdąży. Pan radny Maryszczak, jakie argumenty przemawiają za tym, że nie została rozpatrzona, czy została rozpatrzona negatywnie poprawka do regulaminu, to o tym żeśmy już dyskutowali. Pan radny Balce, czy droga na osiedlu w Wojnowicach będzie remontowana? Więc został zrobiony pomiar, obmiar tejże drogi. W tej chwili jest ogłoszony przetarg, czy ma być ogłoszony na dniach, ponieważ tam były jeszcze takie drobne różne korekty. Robi to referat gospodarki komunalnej i myślę, że będziemy się starali, żeby to zostało wykonane. Jeżeli już będzie przetarg, będziemy wiedzieć, jakie pieniądze, no to wtedy zobaczymy, czy nam starczy na pełny zakres, czy będziemy musieli choć troszkę tam uszczuplić, żeby się w pieniądzach zmieścić. Niemniej jest to w planie i do wykonania. Jak daleko posunięte są prace nad wydzieleniem działki na osiedlu PGR? Tu chcę powiedzieć, że 22 czerwca mieliśmy takie spotkanie z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych na osiedlu PGR w Wojnowicach, dlatego że robiliśmy takie półoficjalne otwarcie tej oczyszczalni ścieków, ponieważ 20 otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie z nadzoru budowlanego. W związku z czym zaprosiliśmy tych, którzy w 80% finansowali to zadanie, żeby też mogli sobie porobić zdjęcia do dokumentacji, a przy okazji tam była taka wstęga do przecięcia. To żeśmy zrobili, także oficjalnie oczyszczalnia już funkcjonuje. Przy okazji tejże wizyty rozmawiałem również i na temat tej działki. Oni mi przywieźli taką mapę. Tamta działka jest jedna, duża. Bo nie da się wydzielić po stronie tej, gdzie, tak patrząc od Kiecza, po lewej. Dlatego, że te wszystkie działki są w zarządzie Top Farmsu bądź spółdzielni mieszkaniowej przy Top Farmsie działającym i tam zniesienie tego zarządu było bardzo długotrwałe. To też rozpatrywaliśmy tą działkę, która jest po prawej stronie, na której stoją obory, bo to jest jedna wielka działka. I doszliśmy do wniosku, że te 2-3 ary z tego idzie wydzielić, no ale te procedury dopiero, ponieważ to jest niewielki okres czasu, te procedury wszystkie zostaną rozpoczęte. Tu mamy doświadczenia ze Ściborzycami, gdzie staraliśmy się, no to trzeba co najmniej pół roku, tak? Pani radna tyle. Więc to są takie rzeczy, gdzie musimy działkę wydzielić, no i potem zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego będziemy się starali to przejąć na mienie gminy. Niemniej te prace, myślę, rozpoczną się, jak tylko pani kierownik Błachowicz wróci z urlopu, czyli już w przyszłym tygodniu. Żeby to było jasne. Jeśli chodzi o rów w Wojnowicach, no powiem tak. Wyjaśniliśmy sobie co do pewnej jedną rzecz, że jednak właścicielem tego rowu są mieszkańcy. Gmina jest również właścicielem w części, która jest pod drogą naszą gminną. Tam jest taki przepust, on jest też w stanie takim zaniedbanym. W związku z tym ja zawiozłem tam pana Hojny, myślę, że wszyscy go znają, wiedzą, że on się zajmuje melioracjami, żeby mi to zadanie wycenił, no bo żeby rozmawiać z mieszkańcami, to trzeba mieć konkret, nie? Ile będzie, poprosiłem go, żeby podzielił to jeszcze tak, że gdyby mieszkańcy sami postawili transport, ile tego urobku, który będzie, bo tego się nie da nigdzie tam wywalić, to ile by kosztowało potem, gdyby ten urobek mieszkańcy odwieźli, ile by potem kosztowało samo przeczyszczenie tego, czy wydobycie tej ziemi z tego rowu i ile by kosztował remont tego mostu, na którym jest droga gminna. No niestety muszę powiedzieć, że pan Hojna jest tak obłożony pracą, że do dnia dzisiejszego mi tego kosztorysu jeszcze nie dostarczył. Niemniej będę się starał jeszcze przed moim urlopem z panem Hojną spotkać, żeby go tu choć trochę ponaglić, bo no on ma jeszcze kilka rzeczy do wykonania na terenie naszej gminy już zleconych, a powiem jeszcze tak. Robiliśmy również takie zapytanie w zasadzie pod tego pana, pod firmę tego pana o wykonanie takiego kawałka odpowodnienia w Pilszu. No i niestety on rozłożył ręce, powiedział, nie ma kiedy tego zrobić. W związku z czym niejako tą procedurę przetargową musimy powtórzyć. Już dzisiaj podpisywałem dokumenty, no bo czas, żeby choć trochę coś tam na dożynki zrobić, a chcemy tam jeszcze asfalt położyć, więc dzisiaj podpisałem znowu dokumenty pod drugą procedurę przetargową na Pilsz. No ale niestety pan Hojna tak jest obłożony, że nie wziął w tym udziału. No z przykrością, bo to jest jednak chyba najlepsza firma w okolicy, która bardzo dobrze wykonuje zadania melioracyjne. Niemniej tu zobowiązuję się, że jeszcze przed urlopem na pewno z panem Hojną będę rozmawiał i jak tylko dostanę od niego kosztorys, to postaram się to spotkanie z mieszkańcami zorganizować.
Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chce zabrać głos? Dziękuję. To przejdziemy do punktu numer 9, czyli informacje bieżące. Ja pozwolę sobie zabrać głos. Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo, w sumie podziękowanie i życzenia pana wojewody opolskiego Ryszarda Gdzińskiego z okazji Dni Kietrza. Ja nie będę tego odczytywał, wszyscy z radnych mają to na swojej stronie internetowej. Także wpłynęło pismo od przewodniczącego Rady Miejskiej z Brzegu dotyczące podjętej uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. To także jest wszystko na stronach internetowych. Wpłynęło także pismo do pana burmistrza 30 maja, datowane 31 maja. To pismo kierował pan Piotr Domerecki z Kietrza, który ma zakład naprawczy samochodowy w Nowej Cerekwi. On się zwracał wcześniej o możliwość postawienia reklam w Nowej Cerekwi, ale poprzednia rada nie przychyliła się do tego pozytywnie, dlatego że, ja zacytuję, po zapoznaniu się z pismem radni stwierdzili brak określenia ścisłej lokalizacji miejsca, w którym reklama miałaby zostać zamieszczona. Zaproponowano, aby burmistrz wezwał pana Domereckiego do uszczegółowienia lokalizacji, co pomoże w określeniu właściciela drogi oraz zajęciu stanowiska dotyczącego ewentualnego ograniczenia widoczności. Taką lokalizację dokładną już pan Domerecki spełnił, także to pismo kierujemy do Komisji do Spraw Rozwoju Miasta, Oświaty i Usług, która to będzie się tym zajmowała. Chciałbym jeszcze poinformować, że zostały dokonane wpłaty na cele charytatywne. To znaczy tak, 350 zł samorządowcy gminy Kietrz wpłacili na rzecz Xaviera Domareckiego. To jest darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. Pani Elżbieta Domerecka składa podziękowania za tą wpłatę na rehabilitację syna. 350 zł zostało wpłacone jako darowizna dla pana Piotra Macha. To jest chłopak z Branic, który tam zmaga się z chorobami i chcieliśmy też troszeczkę jemu w tym pomóc. Dowody wpłaty są do wglądu. Można sprawdzić u pani Bogusi. Czy ktoś jeszcze chce zabrać w tym punkcie głos? Proszę bardzo, pan burmistrz jeszcze. Oczywiście, dziękuję bardzo. Ja się tylko powiem, że wszystkie oświadczenia majątkowe zostały już przesłane do Urzędu Skarbowego w Głubczycach. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany, dziękuję wszystkim obecnym za udział w sesji.